Od autora. Główne przesłanie moich książek z mocy bezprawia oraz z mocy nadziei zawiera się w słowach: nigdy się nie poddawaj. W pełni w to wierzę. Choćby nie wiem, co się wydarzyło i co przyniósłby los, nigdy, przenigdy, milion razy nigdy nie wolno się poddawać. Wierzę dziś także w to, że wszystkie bitwy naszego życia, nawet te przegrane, są po coś, czegoś nas uczą. W życiu nie ma przypadków, a tragedie, jakie przeżywamy przecież wszyscy, nie są karą, lecz wyzwaniem. 12 maja 2008 roku zasypiałem pewien jednego. Udało mi się wspiąć na szczyt kariery w branży dziennikarskiej. Jako freelancer pracowałem dla ogólnopolskiego programu śledczego w Telewizji Polskiej. Niezależnie od tego miałem swój autorski program w telewizji publicznej, intratne kontrakty z dwiema ogólnopolskimi redakcjami prasowymi oraz świetnie rokujący kontrakt wydawniczy i świeżo podpisaną umowę z agencją filmową Telewizji Polskiej na napisanie scenariusza filmowego dla wysokobudżetowego serialu telewizyjnego o tajemnicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Przede mną otwierała się możliwość spełnienia wszystkiego, czego pragnąłem w tej dziedzinie. Dwie poprzednie noce spałem krótko, ponieważ spędziłem je na pisaniu końcowych sekwencji książki o operacjach inwigilacyjnych służb specjalnych PRL. A jednak wystarczył jeden dzwonek, bym mimo zmęczenia obudził się natychmiast. Był to tak delikatny dźwięk, że w tym stanie zmęczenia wynikającego z permanentnego braku snu nie miałbym prawa go usłyszeć. A jednak dźwięk ten wydał mi się głośniejszy niż uderzenia kościelnego dzwonu. Instynkt samozachowawczy? Przeczucie niebezpieczeństwa? Wyrwany z krótkiego snu, poderwałem się i przez 5, a może 10 sekund stałem nieruchomo. Żona Lota nie mogłaby się ze mną równać, lecz zaraz cicho jak kot podszedłem do drzwi. Była 6 rano. Stanąłem pod drzwiami i usłyszałem: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, proszę otwierać. Początkowo było ich 8, uzbrojeni, ale bez mundurów i oznakowanych kamizelek. Krótko i rzeczowo poinformowali mnie, że od tego momentu przechodzę pod ich opiekę i jestem zatrzymany pod zarzutem ujawnienia aneksu do raportu Komisji Weryfikacyjnej WSI spółce Agora, wydawcy Gazety Wyborczej. Poprosilibym stanął w jednym miejscu i nie utrudniał czynność. Nie utrudniałem czynność. Poprosilibym nie oddalał się od wskazanego funkcjonariusza, który na najbliższych kilkanaście godzin stał się moim cieniem. Nie oddalałem się. Byli rzeczowi, profesjonalni i na swój sposób uprzejmi. Mimo to zajęło mi jakiś czas, aby dojść do siebie na tyle, żeby móc odpowiadać na pytania. Absurdalność sytuacji mogłaby nawet być śmieszna, gdyby nie była groźna i tragiczna zarazem. Powoli odzyskiwałem równowagę po pierwszym szoku. Jak długo to trwało? Może kilka minut, może kilkanaście. Są sytuacje, w których człowiek zatraca poczucie rzeczywistości. To była jedna z takich sytuacji. Tak zaczęła się tragedia moja i najbliższych, spisana w książkach z mocy bezprawia i z mocy nadziei. Nasze życie zostało zamienione w ruinę, a ja sam doprowadzony do załamania przez mój własny kraj. Marzyłem już tylko o tym, by nic nie czuć, przestać cierpieć i swoim usunięciem ocalić rodzinę przed dalszą niszczycielską działalnością służb specjalnych. W efekcie samobójczej próby Umierałem? A może tylko tak mi się wydawało? Może tylko byłem gotowy na śmierć? Myślałem o tym, że to tylko chwila, że umrzeć dziś warte jest tyle samo, co umrzeć każdego innego dnia. Ale coś z tamtych tragicznych dla mnie chwil jednak zapamiętałem. W ułamku sekundy przed zamkniętymi oczyma przemknęły mi sceny z całego życia. Znów byłem na moim żoliborskim podwórku i bawiłem się w chowanego z kolegami. Grałem z nimi w kapsle, podchody i w piłkę. Znów siedziałem w szkolnej ławce na mojej ulubionej lekcji języka polskiego i przeżywałem zachwyt, czytając Quo Vadis. Po raz pierwszy spędzałem wakacje z rodzicami w ukochanym przez nas Darłówku nad Bałtykiem. Oczami kilkuletniego dziecka zobaczyłem mamę i innych bliskich. Poczułem zapach lasu na pierwszym harcerskim rajdzie po Puszczy Kampinowskiej. Widziałem siebie wędrującego po Tatrach i podczas pamiętnej Wigilii Świąt Bożego Narodzenia 1980 roku, która była dla nas radosna i smutna zarazem. Jeszcze raz byłem świadkiem na mojej pierwszej komunii świętej i na moim weselu. Jeszcze raz poznawałem moją żonę i widziałem, jak rodzą się i dorastają wszystkie nasze dzieci. Widziałem obrazy z ich życia i ze swojego życia. Widziałem ludzi, których skrzywdziłem i którzy mnie skrzywdzili. Widziałem swoje sukcesy i swoje porażki. Swoją studniówkę w 16. liceum imienia Stefanii Sempołowskiej i pierwszą sesję na studiach psychologicznych. Jeszcze raz zachwyciłem się pierwszym zapamiętanym widokiem śniegu, morza, tatrzańskich szczytów, Asyżu. Jeszcze raz spotkałem wszystkich moich bliskich, którzy przeszli już na drugą stronę. Pamiętam swoje przerażenie uświadomieniem sobie faktu, że to koniec wszystkiego. Że nie zrobię już niczego dobrego. I wróciłem do teraźniejszości. Od tamtej pory wiem, że to wszystko jest zapisane, że każdy najdrobniejszy, pozornie nic nieznaczący element mojego życia, każdy spotkany człowiek, każdy czyn, a nawet wypowiedziane słowo, miało jakieś znaczenie dla mnie lub dla innych ludzi. I nic nie jest zapomniane. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale zrozumiałem, że mam wybór. I to, jak się zachowam w ostatecznym rozrachunku, zawsze zależy ode mnie. Odkryłem, że w Dolinę Strachu nie schodzi się w nieskończoność, że gdzieś tam znajduje się dno, a wtedy człowiek znów zaczyna się wspinać. Zrozumiałem, że nie mogę się poddać, że jeżeli sam na to nie pozwolę, nikt nie może odebrać mi nadziei i tego, w co wierzę. I nawet jeśli na końcu ciemnego tunelu nie widać światła, warto walczyć o prawdę. Po co to piszę? Aby wyjaśnić, dlaczego powstała ta książka opowiadająca o ostatnich miesiącach życia i śmierci niezłomnego kapelana Solidarności, księdza Jerzego Popiełuszki. Niektórzy współcześni historycy powiedzą, że jestem kłamcą. Ale dziś historię często piszą ci, którzy bratali się z mordercami bohaterów. A ta historia nie jest tak naprawdę historią. To coś, co wciąż trwa. Wyjaśnienie wszystkich okoliczności zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, najgłośniejszej, a zarazem najbardziej tajemniczej zbrodni PRL, nazywanej często nie bez przyczyny zbrodnią założycielską III RP, było dla mnie zawsze czymś więcej niż tylko dziennikarską sprawą. Jako młody chłopak mieszkałem opodal kościoła świętego Stanisława Kostki w Warszawie i byłem stałym uczestnikiem mszy świętych, w których homilię wygłaszał ksiądz Jerzy. Tak się złożyło, że cała moja rodzina, nieżyjąca matka, jej nieżyjące już siostry i rodzice, moje ciotki i dziadkowie, wszyscy mieszkali w promieniu kilkuset metrów od tej żoliborskiej świątyni. Siłą rzeczy spotykaliśmy się tu na coniedzielnych eucharystiach, ale także na comiesięcznych mszach za ojczyznę. Stąd szliśmy na coniedzielne rodzinne spacery, na zielone tereny Żoliborza, najczęściej w okolice nadwiślańskiego parku opodal Cytadeli Warszawskiej, bądź na przepięknie położoną Kępę Potocką, gdzie onegdaj odbywały się liczne festyny, gry i zabawy dla dzieci, gdzie można było wypożyczyć kajak bądź rower wodny i zjeść doskonale przyprawioną, smażoną kiełbasę. Jej smak pamiętam po dziś dzień, tak jak pamięta się smak dzieciństwa. Żoliborska świątynia z jej charyzmatycznym kapłanem, księdzem Jerzym Popiełuszką, była nieodłącznym elementem tych coniedzielnych wypraw. To był mój kościół lat dziecinnych i okresu wczesnej młodości. To był mój ksiądz, na homiliach którego się wychowałem i którego śmierć wraz z całą rodziną głęboko przeżyłem. Miałem wówczas 15 lat i nie marzyłem nawet, że po latach dane mi będzie powrócić do tej sprawy jako dziennikarzowi. Stało się tak dzięki spotkaniu z prokuratorem Andrzejem Witkowskim w połowie lat 90. Byłem zafascynowany postacią tego niezwykłego człowieka, który każdy dzień zaczynał mszą świętą, który zawsze mówił to, co myślał i robił to, co mówił, a który do tego był niezwykłym profesjonalistą. W trakcie swojej prokuratorskiej służby, oskarżając w ponad 300 sprawach o zbrodnie, nigdy nie poniósł nawet jednej procesowej porażki. Andrzej Witkowski uważał, że prawdziwe okoliczności śmierci księdza Jerzego są trudne do ustalenia, bo wiążą się z szeregiem innych spraw z okresu lat 80. i 90., a nawet okresu późniejszego. Jej ruszenie miało być niczym pierwsza kostka domina, po przewróceniu której najnowsza historia Polski miała być pisana na nowo. Z tych wszystkich powodów prokurator Witkowski wierzył, że sprawa zamordowania księdza Jerzego nie jest historyczną. Potwierdzały to m.in. tajemnicze zgony kilkunastu osób w latach 90. i w okresie późniejszym. W tym śmierć głównego świadka, którego zeznania złożone w postępowaniu prokuratorskim całkowicie podważyły wersję ustaloną w procesie toruńskim. Czy śmierć żony brata księdza Jerzego? Zwłaszcza ostatnia tragedia była prawdziwie zagadkowa. Stanisław Popiełuszko nigdy nie pogodził się z oficjalnie przyjętą wersją śmierci brata i wielokrotnie dawał temu publicznie wyraz. Mówił, że nie ufa ani sędziom, ani prokuratorom, że nie wierzy w sprawiedliwość. Udzielał wywiadów, pisał petycje, jeździł na spotkania z ludźmi, którzy coś mogli. Jego aktywności nie ostudziły groźby, w których anonimowi autorzy ostrzegali go, że o ile nie zaniecha swoich działań, tragiczna śmierć brata nie będzie ostatnią w rodzinie Popiełuszków. Nie usłuchał. I po kilku miesiącach jego żona, zadeklarowana abstynentka, zmarła w wyniku przedawkowania alkoholu metylowego. Te tragedie, nigdy nie wyjaśnione, pośrednio potwierdzały, że są ludzie, którzy cały czas trzymają rękę na pulsie. Zajęło mi kilka lat, nim w to uwierzyłem i przyznałem Andrzejowi Witkowskiemu rację. Idąc w swoim dziennikarskim śledztwie, wyznaczonymi przez niego tropami, napisałem dwie książki o tajemnicy tej zbrodni. Pierwsza, zatytułowana Kto naprawdę go zabił, mimo że zawierała skanowane, nieznane dotąd opinii publicznej i opatrzone klauzulą najwyższej tajności dokumenty, całkowicie podważające wersję toruńską, spotkała się z milczeniem. Po jej wydaniu Nikt ze mną nie polemizował, nie zarzucał napisania nieprawdy, po prostu cisza. Zaintrygowany, odbyłem szereg spotkań, między innymi z zaprzyjaźnionymi biskupami i księdzem prymasem Józefem Glempem. To ostatnie zaplanowane na 30 minut trwało 6 godzin. Okazało się, że u każdego z moich rozmówców był ktoś przede mną. W jednym przypadku u biskupa Sławoja Leszka Głudzia moją wizytę uprzedził Stanisław Iwanicki, minister sprawiedliwości w rządzie AWS, który od pewnego czasu, dokładnie od czasu, gdy od wspólnego znajomego dowiedział się, że pracuje nad książką o tajemnicy śmierci księdza Jerzego, starał się do mnie zbliżyć, zachowując pozory życzliwości, zaproponował nawet, byśmy byli po imieniu. W innym przypadku znany scenarzysta i autorytet moralny Krzysztof Piesiewicz. W jeszcze innym ksiądz Andrzej Przekaziński, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, który przedstawiał się jako przyjaciel księdza Jerzego. W rzeczywistości zaś był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Wszystkie te osoby przy wydatnym wsparciu jeszcze kilku autorytetów moralnych wykonały olbrzymią pracę, by zdyskredytować moją książkę i osobę prokuratora Andrzeja Witkowskiego. Wykonały ją w absolutnej ciszy, skrycie. Poruszony metodami oszczerców, postanowiłem napisać drugą książkę. Tym razem o tajnych operacjach służb specjalnych PRL, ukierunkowanych na utrzymanie w tajemnicy okoliczności śmierci księdza Jerzego. Praca zajęła mi rok i gdy książkę miałem już przekazać wydawnictwu, skradziono mi komputer wraz ze wszystkimi dokumentami i innymi niezbędnymi materiałami. Odtworzenie utraconej pracy zajęło mi kolejny rok. Uzgodniony z wydawnictwem termin oddania gotowej do druku książki mijał 30 maja 2008 roku. Pracowałem nocami, by go dotrzymać, ale wszystko skończyło się 17 dni wcześniej, 13 maja 2008 roku, gdy do mojego mieszkania wkroczyli funkcjonariusze ABW. Zabrali mi blisko 1500 stron tajnych dokumentów dotyczących okoliczności śmierci księdza Jerzego Popiełuszki i wiele innych materiałów. I choć nie miały one nic wspólnego z absurdalnym samym w sobie zarzutem, jaki mi postawiono, nie odzyskałem ich już nigdy. Po napisaniu kilkudziesięciu skarg wskazujących na bezprawność odebrania mi dokumentów niezbędnych do napisania książki, podczas jednej z ostatnich wizyt w prokuraturze zwróciłem się do prowadzącej sprawę Jolanty Mamej. Pani prokurator, napisałem kilkadziesiąt protestów i mogę napisać kolejnych kilkadziesiąt, ale czy to ma sens? Czy jest szansa, że oddacie mi te dokumenty? Odpowiedź była tyleż krótka, co treściwa i składała się z jednego tylko słowa. Nie. Żadnego nie, ponieważ po prostu nie. Patrzyła na mnie bez zmrużenia oka. Kamienna mina nie maskowała uczuć, przeciwnie, podkreślała malujące się na twarzy zimne nieprzejednanie. Nie musiałem studiować podręczników do psychologii, by prawidłowo ocenić jej nastawienie. Pamiętam, że zadałem sobie wówczas pytanie, skąd biorą się tacy ludzie. Pomyślałem, co w takiej sytuacji powiedziałby mój wykładowca ze studiów, ojciec Ryszard Przymusiński, jezuita i doktor psychologii, mój przyjaciel i mentor w jednej osobie. Zapewne coś w rodzaju, wybacz im, bo nic nie rozumieją. Kiedy wracałem w tamten wieczór do domu, wreszcie zaczęły mi spadać łuski z oczu. Wszystko widziałem jak na dłoni. Zazwyczaj chętnie wierzę w zbiegi okoliczności, ale każda wiara ma swoje granice. Zrozumiałem tylko na Boga, dlaczego tak późno, że wyjęcie z muru fałszu tak dużej cegły, jaką stanowi tajemnica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, spowodowałoby wyłom na tyle poważny, że mur mógłby runąć. A to musiałoby sprawić, że najnowsza historia Polski oraz historie jej bohaterów byłyby pisane na nowo. Dlaczego właśnie tamtego wieczoru pomyślałem o lobotomii? Być może dlatego, że aby coś zrozumieć, niekiedy wystarczy błysk chwili. A ja właśnie odkryłem, że nie ma we mnie już nawet odrobiny tolerancji dla niszczenia tego, co prawdziwe i dobre, dla bezczelnych kłamstw i serwowanego nam na gigantyczną skalę prania mózgu, stanowiącego współczesną wersję lobotomii. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o lobotomii na studiach psychologicznych, nie mogłem uwierzyć, że to działo się naprawdę. Twórcą tej drastycznej metody leczenia chorób mózgu był portugalski naukowiec Antonio Egas Moniz. Ale upowszechnił ją Amerykanin dr Walter Freeman. Na początku aplikował pacjentom elektrowstrząsy, by ich oszołomić. Następnie brał szpikulec do kruszenia lodu i wbijał go pomiędzy gałkę oczną a powiekę. Następnie uderzał w rękojeść młotkiem i metalowe ostrze przebijało się przez oczodół do płata czołowego mózgu. Wtedy naukowiec brał drugi szpikulec i powtarzał identyczną operację na drugim oku pacjenta. Ostatni etap tego szokującego zabiegu polegał na tym, że doktor chwytał za rękojeści i wykonywał nimi koliste ruchy, szatkując na chybił trafił płaty czołowe mózgu nieszczęśnika. Niepojęte, ale wbrew pozorom świat nauki nie uznał twórcy lobotomii za szaleńca, zabójcę, lecz za prekursora cudownej metody leczenia chorób psychicznych wartej Nagrody Nobla. Moniz otrzymał Nobla pomimo faktu, że zabiegi nie przynosiły ozdrowień. To znaczy pacjenci nadpobudliwi rzeczywiście się uspokajali. Szkopuł w tym, że niektórzy uspokajali się na zawsze. Ci zaś, którzy przeżyli, tracili zainteresowanie światem, a ich życie zamieniało się w wegetację. Przez kilkanaście lat stosowania tej metody, której efekty pokazano w głośnym filmie Milosza Formana Lot nad kukułczym gniazdem, zabiegowi lobotomii poddano kilka tysięcy osób, w tym Rosemary Kennedy, siostrę prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy'ego. Rodzina zauważyła, że ta piękna kobieta jest nazbyt ekspresyjna, a poza tym bardzo interesują ją mężczyźni, co mogło zaowocować jakimś skandalem i zrujnować braciom polityczną karierę. Postanowiono więc poddać się lobotomii. Po wbiciu szpikulców do mózgu Rosemary Kennedy nikomu nie sprawiała już kłopotów. Do śmierci w 2005 roku przebywała na terenie specjalnego ośrodka. Śliniła się, bełkotała i gapiła bez celu w jeden punkt na ścianie. Niesamowite, ale nawet po tym, gdy lobotomia została już w całym cywilizowanym świecie uznana za szaleństwo graniczące z szarlatanerią i formalnie zakazana, jej twórcy nigdy nie odebrano Nagrody Nobla. Tamtego wieczoru zastanawiałem się, jak to możliwe, że zabieg lobotomii przeprowadzono na milionach moich rodaków i nikt z tym nic nie zrobił. Gorzej, Zdecydowana większość w ogóle tego nie zauważyła. Być może dlatego, że decydenci III RP użyli bardziej subtelnych narzędzi niż dr Walter Freeman. Zamiast szpikulców do kruszenia lodu, miliony osób skutecznie podpięto do komputerów, telewizorów i innych mass mediów. Ale w obu przypadkach osiągnięto taki sam efekt. Bierność, bezmyślną wegetację, zobojętnienie i nieświadomą zgodę na zakłamywanie rzeczywistości. A kłamstwa nigdy nie są niewinne. Większość kłamców daje się przyłapać, ponieważ albo zapominają, co powiedzieli, albo ich kłamstwo staje niespodziewanie wobec niezaprzeczalnej prawdy. Ci wyrafinowani jednak znają skuteczne metody kłamania, a najskuteczniejszą ze wszystkich jest trzymanie się na tyle blisko prawdy, że nigdy nie ma co do niej się pewności. Są też inne metody znane wytrawnym kłamcom. Albo przeplatanie kłamstwa prawdą, albo mówienie prawdy tak, jakby była kłamstwem. Bo ktoś oskarżony o kłamstwo, które okaże się prawdą, zyskuje pewien kredyt, który trwa długo i może pokryć znaczną ilość nieprawd. Dobry kłamca potrafi tak oplatać, tak omotać kokonem pajęczych półkłamstw, wypaczonych prawd i domyślników, że bardzo trudno rozeznać prawdę, choćby się ją miało przed oczami. Było coś niemal szatańskiego w tym, że dla ukrycia prawdy o śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki przez 30 lat udało się skutecznie stosować wszystkie te rodzaje kłamstw, robiąc opinii publicznej pranie mózgu na najwyższym możliwym poziomie, lobotomię na masową skalę. W efekcie spreparowano i u milionów osób przez lata skutecznie utrzymano przekonanie, że wersja zbrodni popełnionej na księdzu Jerzym, ustalona na procesie toruńskim, jest prawdziwa. Według niej 19 października 1984 roku, około godziny 10 rano, kapelan Solidarności ksiądz Jerzy Popiełuszko wyjeżdża z Warszawy do Bydgoszczy. Jak zwykle jedzie Volkswagenem Golfem prowadzonym przez zaufanego kierowcę i przyjaciela Waldemara Chrostowskiego. Nie śpieszą się, mają czas. Muszą zdążyć na godzinę 18 na mszę świętą do kościoła parafialnego pod wezwaniem świętych polskich braci męczenników w bydgoskiej dzielnicy Wyżyny. Ksiądz Jerzy Popiełuszko ma celebrować tam Eucharystię razem z księdzem Jerzym Osiatyńskim, wikarym, który poprosił go o wygłoszenie kazania do bydgoskich robotników. W Bydgoszczy ksiądz Jerzy mówi o zwyciężaniu zła dobrem, o godności ludzkiej, prawdzie i sprawiedliwości. Po nabożeństwie zostają jeszcze na kolacji. Około 21.30 ksiądz Jerzy Popiełuszko i Waldemar Chrostowski wyruszają w drogę powrotną. Następnego dnia ksiądz Jerzy ma odprawić mszę w Warszawie. Na drodze z Bydgoszczy do Torunia w miejscowości Górsk samochód, którym podróżują, zostaje zatrzymany. Ksiądz Popiełuszko i jego kierowca zostają uprowadzeni. Chrostowskiemu udaje się zbiec. Ksiądz jest bestialsko bity i torturowany. Kamienie do nóg, mówi w pewnym momencie jeden z oprawców. Ksiądz zostaje zamordowany. Jego ciało zabójcy wrzucają do Wisły z mostu pod Włocławkiem, skąd 30 października 1984 roku zostaje wyłowiony. Dzięki zeznaniom bohaterskiego kierowcy udaje się wykryć oprawców. Sprawcami zbrodni okazują się trzej funkcjonariusze SB: Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala i Waldemar Chmielewski, którzy współpracowali z zastępcą dyrektora Departamentu IV MSW Adamem Pietruszką. Władze nie mogą się wyprzeć udziału oficerów SB w zamordowaniu kapelana Solidarności. Uczestnicy bestialskiego napadu zostają potępieni, a następnie sprawiedliwie osądzeni i skazani na wieloletnie wyroki więzienia. Pułkownik Adam Pietruszka i kapitan Grzegorz Piotrowski 25 lat, porucznik Leszek Pękala 15 lat, porucznik Waldemar Chmielewski 14 lat. I choć w następnych latach wyroki te dwukrotnie skracano, odpowiednio do lat 10, 15, 6 oraz 4,5, i tak wydaje się, że sprawiedliwości stało się zadość. To oficjalna wersja zbrodni. I jednocześnie najwyższy poziom lobotomii. A jak było naprawdę? Zawarte w tej książce materiały, będące wynikiem wieloletniego dziennikarskiego śledztwa oraz śledztwa zespołu złożonego z prokuratorów, policjantów i biegłych, prowadzonego pod kierunkiem prokuratora Andrzeja Witkowskiego, całkowicie zmieniają dotychczasową wiedzę o zabójstwie księdza Popiełuszki oraz o jego zleceniodawcach i nadzorcach. Wskazują zarazem, że prawda o tej najbardziej tajemniczej zbrodni w powojennej Polsce, która tak naprawdę była zbrodnią założycielską III RP, wiąże się z szeregiem innych spraw opatrzonych klauzulą najwyższej tajności. Ukazanie prawdy o niej jest niczym wyjście z portu na szerokie morze dla poznania wielu skrywanych faktów o najnowszej historii Polski i zarazem zrozumienia, jak doszło do tego, że fałszywi bohaterowie Solidarności zbratali się z rzekomymi ludźmi honoru, którzy mordowali prawdziwych bohaterów. Opinii publicznej nie są znane prezentowane tu informacje i dowody, ponieważ przez 30 lat utrzymywano je w najgłębszej tajemnicy. Nie bez powodu.